Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Włochy mobilizują się w pomocy ofiarom tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi w Abruzji. Wśród aktualności podamy m.in. numery kontaktowe uruchomione przez polski konsulat. Powiemy o papieskich kondolencjach i o spotkaniu Benedykta XVI z hiszpańską młodzieżą. Następnie w audycji Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu Aleksander Kowalski przypomni wizytę Pawła VI w Ziemi Świętej. W poniedziałkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Dramatyczna wiadomość o silnym trzęsieniu ziemi głęboko zasmuciła Ojca Świętego, który uczestniczy w bólu wszystkich mieszkańców regionu Abruzji. Watykański sekretarz stanu zapewnił o tym w telegramie do metropolity miasta L'Aquila, położonego w pobliżu epicentrum kataklizmu, który dziś w nocy dotknął centralne Włochy. Kardynał Tarcisio Bertone pisze też o modlitwie Benedykta XVI za ofiary tragedii, zwłaszcza za dzieci. Wiele budynków legło w gruzach, w tym kilka kościołów, mówi tamtejszy ordynariusz arcybiskup Giuseppe Molinari.
Panuje tu panika, wielki lęk, bo rzeczywiście trzęsienie ziemi było bardzo silne. Po raz ostatni tak silne wstrząsy mieliśmy w XVIII wieku. Niestety są ofiary wśród ludzi, w tym dzieci, i to bardzo przykre. Miasto jest zrujnowane, uszkodzonych zostało wiele domów, hoteli, również kościołów, pięknych i zabytkowych, w tym katedra. W ostatnich dniach, w związku z powtarzającymi się wstrząsami, bardzo dużo się modliliśmy. Wystawiliśmy figurę świętego Emidiusza, który jest opiekunem w czasie trzęsienia ziemi. I przy tej okazji podkreślałem, że obecna sytuacja jest przede wszystkim zachętą, by zawierzyć się Panu, który trzyma w swoim ręku życie każdego z nas. Zachęciłem też wszystkich, by pilnie wypełniali wszelkie zalecenia obrony cywilnej, aby zrobić wszystko, co po ludzku jest możliwe. Diecezji ciężko zabrać się do pracy, bo na przykład siedziba diecezjalnej Caritas została poważnie uszkodzona. Jej dyrektor jest proboszczem jednej z najbardziej poszkodowanych parafii. Próbujemy się otrząsnąć, ocenić, co się stało i zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Wiem, rozpoczęła się już wielka kampania solidarności. Za to pragnę wszystkim podziękować, a zwłaszcza obronie cywilnej.
Włoski Kościół jako jedna z pierwszych instytucji przystąpił do pomocy poszkodowanym. Caritas organizuje ogólnokrajową zbiórkę. W Rzymie, położonym niespełna 100 kilometrów od epicentrum, uruchomiono Kościelny Fundusz Solidarności, przeznaczony na pomoc doraźną. Fachowe wsparcie organizują też tzw. Misericordie, chrześcijańskie grupy specjalizujące się w pomocy sanitarnej. Do Abruzji przybywają dobrze wyszkoleni i wyposażeni wolontariusze tej organizacji.
Wciąż nie wiadomo, ile osób ucierpiało na skutek trzęsienia ziemi, gdyż liczba ofiar przekroczyła 90 i stale rośnie. Szacuje się, że około 70 tysięcy osób pozostało bez dachu nad głową.
W regionie objętym kataklizmem żyje też wielu Polaków. Jak dotąd nie ma ich jednak na liście ofiar, mówi Jerzy Adamczyk, kierownik konsulatu w Rzymie.
Nie mamy żadnych informacji dotyczących obywateli polskich, którzy by zginęli. Mamy natomiast informacje i kontakty z obywatelami polskimi, którzy ucierpieli, potracili swoje domy tam, gdzie zamieszkiwali. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Część tych osób, z którymi mamy kontakt, wyraziła chęć szybkiego powrotu do Polski. Są to również i studenci polscy, którzy przebywali na Uniwersytecie w L'Aquili w ramach programu Erasmus, którzy zostali bez niczego, również i bez dokumentów, w samych piżamach. W związku z tym pani konsul jest tam na miejscu. Inne osoby ucierpiały, ale na przykład są tam z rodzinami, czy z małżeństw mieszanych, ale są na miejscu i pozostają. Nic im się nie stało i mają wszystko, co potrzeba. Jeżeli rodziny chciałyby uzyskać jakąkolwiek informację, albo te informacje dla nas mogły być pożyteczne, bo może nie o wszystkich osobach wiemy. Prosimy o telefon do konsulatu, dwa numery telefonów, które są dostępne cały czas, 0039 jako kierunkowy do Włoch, 06 36 204 302 i 308 końcówka.
Powtórzmy, numery uruchomione przez polski konsulat to 0039 06 36 20 4302 oraz 0039 06 36 20 43 08.
Dzisiejsza młodzież musi odkryć nowe życie, które daje Bóg. ma się nasycić Chrystusową prawdą, którą Kościół otrzymał, by dawać ją wszystkim ludziom. Wskazał na to papież, spotykając się dzisiaj w auli Pawła VI z młodzieżą z Madrytu i innych miast Hiszpanii. Młodzi Hiszpanie przybyli do Rzymu ze swymi biskupami po krzyż i ikonę Matki Bożej, które towarzyszą Światowym Dniom Młodzieży. Benedykt XVI przekazał je im wczoraj na placu Świętego Piotra.
Ten czas przygotowań do Dnia Młodzieży w Madrycie jest szczególną okazją, by doświadczyć też łaski przynależności do Kościoła, który jest ciałem Chrystusa. Dni Młodzieży ukazują dynamizm Kościoła i jego wieczną młodość. Kto kocha Chrystusa, z takim samym entuzjazmem kocha Kościół, bo to On pozwala nam żyć w ścisłej łączności z Panem Jezusem. Dlatego rozwijajcie inicjatywy pozwalające młodym czuć się członkami Kościoła w pełnej jedności z Jego pasterzami i z następcą Piotra. Módlcie się zatem, otwierając drzwi waszych parafii, stowarzyszeń i ruchów, by wszyscy mogli czuć się w Kościele tak jak we własnym domu, w którym są kochani taką samą miłością, jaką kocha ich Bóg.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Pierwszą w naszej epoce papieską podróżą poza granice Włoch była pielgrzymka Pawła VI do Ziemi Świętej w styczniu 1964 roku. Większość chrześcijańskich miejsc świętych znajdowała się wówczas w granicach Królestwa Jordanii, które obejmowały również starszą część Jerozolimy z Bazyliką Grobu Pańskiego. Przebywając w Ziemi Świętej 3 dni, w państwie żydowskim papież spędził jeden, mianowicie 5 stycznia. Był tam w sumie 11 godzin, odwiedzając m.in. Nazaret, Tabor i Górę Błogosławieństw, a na zakończenie Wieczernik i Bazylikę Zaśnięcia Matki Bożej, znajdujące się w izraelskiej części Jerozolimy. Pobyt w Izraelu był też okazją do kontaktów z Żydami. Na tym jednak, podobnie jak na soborowych dyskusjach o stosunku Kościoła do judaizmu, zaciążyły kwestie polityczne. Z izraelskimi władzami Paweł VI spotkał się 2-krotnie. Zaraz po wjeździe w granice państwa i przed samym wyjazdem. Witali go i żegnali m.in. prezydent Zalman Szazar, premier Lewi Eszkol, a także radziecki ambasador Michał Bodrow, gdyż był on wówczas w Izraelu dziekanem korpusu dyplomatycznego. Trzeba bowiem pamiętać, że państwo to w chwili powstania szukało poparcia Związku Radzieckiego, który zresztą uznał je jako pierwszy, zaraz po ogłoszeniu przez Żydów niepodległości. To kraje arabskie wiązały się początkowo z Zachodem. Znamienne, że rosyjskie obiekty prawosławne na swoim terytorium Izrael przekazał patriarchatowi moskiewskiemu. Te natomiast, które były w granicach jordańskich, pozostały w rękach emigrantów nieuznających cerkwi zależnej od sowieckich komunistów. Międzynarodowe sojusze polityczne na Bliskim Wschodzie zaczęły się zmieniać, zwłaszcza od kryzysu sueskiego w 1956 roku. Odwróciły się ostatecznie, gdy chodzi o cały świat arabski, dopiero w związku z wojną 1967 roku, a więc już 3 lata po papieskiej pielgrzymce do Ziemi Świętej. Paweł VI przemawiał do władz izraelskich po francusku, w języku powszechnie jeszcze wówczas używanym w relacjach międzynarodowych. Od razu zwróćmy uwagę, że przemówienia były tak ułożone, by nigdy nie padły w nich nazwy Izrael czy Żydzi. Zauważmy jednak, że pierwsze kończyło się hebrajskim pozdrowieniem Shalom, pokój. Przemawiając zaraz po przekroczeniu granicy jordańsko-izraelskiej w biblijnym Megiddo w Dolinie Izrael, papież podziękował Zalmanowi Szazarowi za osobiste przybycie i serdeczne przyjęcie. Tytułował go ekscelencją, pomijając jednak termin prezydent. Wyraził wdzięczność władzom, ale nie precyzował jakiego państwa, za troskę, którą otoczyły jego podróż. Przypomniał, że w tej ziemi żyli niegdyś patriarchowie, nasi ojcowie w wierze, że brzmiał w niej głos proroków, a obecność Jezusa Chrystusa uczyniła ją na zawsze błogosławioną i świętą dla chrześcijan i, można by rzec, dla całego rodzaju ludzkiego.
Wasza ekscelencja wie i Bóg jest nam świadkiem, że w tej wizycie nie kierują nami żadne inne względy, jak tylko duchowe. Przebywamy jako pielgrzym, aby uczcić miejsca święte, aby się modlić. Z tej ziemi jedynej na świecie, ze względu na wielkość wydarzeń, których była sceną, wznosi się ku Bogu nasze pokorne błaganie za wszystkich ludzi, wierzących i niewierzących. Chętnie włączamy też w nie synów ludu przymierza. Nie moglibyśmy zapomnieć ich roli w religijnych dziejach ludzkości.
Papież zapewnił, że jako pielgrzym pokoju modli się przede wszystkim o dar pojednania człowieka z Bogiem oraz o prawdziwą, głęboką zgodę między wszystkimi ludźmi i narodami. Zacytował słowa proroka Jeremiasza, że Bóg żywi względem nas myśli pokoju, a nie udręczenia.
Niech On raczy wylać na udręczony dziś świat ten niezrównany dar, którego echo rozbrzmiewa poprzez wszystkie stronice Biblii. W nim pragniemy streścić nasze pozdrowienie, naszą modlitwę i nasze życzenie.
Shalom, shalom.
Unikanie jakichkolwiek wzmianek o Izraelu i Żydach wiązało się oczywiście z delikatną sytuacją chrześcijan w krajach arabskich. Wszystkie bez wyjątku negowały one jeszcze wówczas prawo państwa żydowskiego do istnienia. Stolica Apostolska nie miała stosunków dyplomatycznych z Izraelem, ale utrzymywała je w owym czasie tylko z 47 krajami, co wcale nie oznaczało, że państwowości innych nie uznawała. Nie można przecież uważać, że odmawiała prawa do istnienia takim państwom jak USA czy Meksyk, a nie było tam wtedy nuncjusza, tylko delegaci apostolscy reprezentujący papieża nie wobec władz państwowych, ale jedynie wobec miejscowego kościoła. Również dla kościoła w całej Ziemi Świętej, zarówno pod władzą żydowską jak arabską, był delegat apostolski w Jerozolimie i Palestynie. Nie można zatem sądzić, że z watykańskiej perspektywy Żydzi nie mieli prawa do własnego państwa. Jego wysocy przedstawiciele przyjmowani byli w Watykanie, a z najwyższymi sam Ojciec Święty spotkał się przy wjeździe i przy wyjeździe z Izraela. Takie wyciszanie pewnych spraw, pomijanie nazw, mówienie w sposób zawoalowany, choć przecież dla bezpośrednich słuchaczy czytelny, należało wówczas do stylu wielu papieskich wypowiedzi. Tak właśnie w czasie wojny wyrażał się Pius XII o Żydach i ich zagładzie. A kiedy w 1962 roku, podczas kryzysu kubańskiego, Jan XXIII wygłosił 25 października słynne orędzie radiowe, które obiegło cały świat, nie padły w nim ani razu takie nazwy jak Kuba, Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, czy też nazwisko Kennedy'ego albo Chruszczowa. Papież mówił tylko ogólnikowo o groźnych chmurach zaciemniających na nowo międzynarodowy horyzont i siejących lęk w milionach rodzin. Przypominał poważne obowiązki tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za władzę, i prosił rządzących, by nie pozostawali głusi na wołanie ludzkości, by uczynili wszystko, co w ich mocy dla ratowania pokoju i zachowania świata przed okropnościami wojny, której straszliwych następstw nikt nie jest w stanie przewidzieć. I nie można przecież zarzucać Janowi XXIII milczenia o kryzysie kubańskim i związanym z nim zagrożeniu wojną atomową. Powszechnie uważa się, że został on zażegnany przy istotnym wpływie samego papieża i jego dyplomacji. Opuszczając wieczorem 5 stycznia 1964 roku izraelskie granice, przy bramie Mandelbauma w Jerozolimie, Paweł VI spotkał raz jeszcze prezydenta i premiera Izraela oraz przedstawicieli korpusu dyplomatycznego z jego dziekanem. Pierwsze słowa papieża zabrzmiały niemal jak wezwanie do wspólnej modlitwy.
Na zakończenie tego niezapomnianego dnia chcielibyśmy wraz z wami wznieść ku Bogu hymn wdzięczności.
Paweł VI wskazał, że z odwiedzonymi przezeń miejscami wiąże się pamięć o Starym i o Nowym Testamencie, o przykładzie i nauczaniu Chrystusa. Dziękując władzom i wszystkim obecnym, podkreślił, że Kościół kocha wszystkich ludzi.
Nasz wielki poprzednik Pius XII potwierdzał to z mocą i to wielokrotnie podczas ostatniej wojny światowej. Wszyscy wiedzą, co czynił dla obrony i ocalenia każdego, kto był zagrożony, i to bez żadnych różnic. A jednak, jak wiecie, rzucono podejrzenia, a nawet oskarżenia godzące w pamięć o tym wielkim papieżu. Cieszymy się, mogąc stwierdzić dzisiaj w tym miejscu. Nie ma nic bardziej niesprawiedliwego, jak to naruszenie tak czcigodnej pamięci. Ci, którzy tak jak my poznali z bliska tę godną podziwu duszę, wiedzą, dokąd dojść potrafiły jego wrażliwość, jego współczucie z ludzkim cierpieniem, jego odwaga, delikatność jego serca. Wiedzieli o tym dobrze również ci, którzy zaraz po wojnie przybyli ze łzami w oczach, by mu podziękować za uratowanie im życia.
Tę apologię Piusa XII, naoczny świadek i współuczestnik jego działań, wygłosił w niespełna rok po publikacji i prapremierze sztuki teatralnej Rolfa Hołhuta Namiestnik, która spowodowała nasilenie ataków na papieża Paczellego. Przemawiając w Izraelu, Paweł VI przypomniał podziękowania za udzieloną podczas wojny pomoc skierowane do Piusa XII, oczywiście przez Żydów, choć znów tego wprost nie powiedział. Dodajmy, że w niecałe 2 lata później, na ostatniej sesji soboru, papież ogłosi rozpoczęcie procesów beatyfikacyjnych równocześnie obu swoich poprzedników, Piusa XII i Jana XXIII. Żegnając się z izraelskimi władzami, Paweł VI wyraził też nadzieję, że katolicy, którzy mieszkają na tej ziemi, tym razem także nie podał jej nazwy, będą się mogli nadal cieszyć prawami i swobodami przyznawanymi dziś zwykle wszystkim. Tak więc nie zabrakło w czasie tej jednodniowej wizyty w państwie Izrael nawiązania do tematów poruszanych na soborze, takich jak wolność religijna. Mimo pomijania pewnych nazw, papież wspominał też wyraźnie o religijnej roli Żydów. Po powrocie z Ziemi Świętej miał doprowadzić do końca soborowe obrady, a w ogłoszonych na nich dokumentach sprawy stosunku Kościoła do wyznawców judaizmu i dialogu z nimi zostaną bardzo jasno wyrażone. Do kroków w stronę tego dialogu należała niewątpliwie również papieska pielgrzymka.
Tu Radio Watykańskie. Audycją Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu w opracowaniu Aleksandra Kowalskiego kończymy poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.